Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie, tak bym chciała, żeby obok mnie, a tak naprawdę parę kilometrów dalej w swoim mieszkaniu, łącząc się Skype'em z nami, dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ale wyobraźnię mam dużą, więc ja Cię tu widzę oczyma wyobraźni. Dzisiaj o pozytywnym myśleniu. No wszyscy nas zachęcają, żebyśmy pozytywnie myśleli. No i wiadomo, no fajniej jest myśleć pozytywnie i widzieć świat w sympatyczniejszych barwach. Ale porozmawiamy też o pułapkach tego pozytywnego myślenia, żeby nie powiedzieć pozytywizmu. I bardzo poproszę o rozróżnienie, czym jest pozytywne myślenie, a czym jest psychologia pozytywna, czy to się da połączyć?
Tak, to na początek widzę trudne pytania od razu. Rzeczywiście tak jest, że dużo takich informacji płynących z szeroko rozumianych mediów mówi, żebyśmy byli w jakiś sposób pozytywni. No tutaj w to się wpisuje i jakiegoś rodzaju optymizm, ale też taki, powiedzmy sobie, sztucznie wywoływany, taki trochę ograniczony sposób myślenia, ograniczony w taki sposób, że ma się on ograniczać tylko do tego, co dobre, a w zasadzie do tego, co przyjemne. No i niektórzy mają takie różne sposób myślenia, no bo wiadomo, że jak te wszystkie takie informacje, które mają trafiać do nas, mają taki charakter uniwersalny, teoretycznie uniwersalny, no to też oznacza, że one nie do każdego trafią. To znaczy przyczyny sposobu, w jaki my postrzegamy świat, są różne i kilka porad jednego czy drugiego mówcy motywacyjnego niestety nie zmieni tego na trwałe. Na stałe. Co to znaczy? To znaczy, że pewne porady czy instrukcje mówiące o tym, w jaki sposób trzeba żyć, funkcjonować, żeby być szczęśliwym, no mają trochę takie krótkie nogi. To znaczy, wydaje się to być interesujące, nawet atrakcyjne, nawet możliwe do zrealizowania, przy czym zwykle to dotyka objawów, czyli tego, co na zewnątrz, tego, co widać, odnosi się też do tej sfery zachowania, tego właśnie, żeby tam sobie stanąć przed tym lustrem i powiedzieć, jakim się jest super. Oczywiście wspomagająco to może być przydatne, tak jak nie wiem, w przypadku kataru, no wspomagająco my jednak korzystamy z tych kropli do nosa, no ale przyczyny jednak tego kataru te krople do nosa nie zniosą, tak samo ten taki powierzchowna zmiana na poziomie jakiegoś rodzaju wizerunku, no nie zmieni też sposobu na trwałe, na stałe sposobu myślenia o sobie. To, co proponuje, czy o czym mówi psychologia pozytywna, to wcale nie jest jeden do jednego pozytywne myślenie, bo myślenie jest tylko jednym z aspektów ludzkiego funkcjonowania, co oznacza, że my mamy też emocje, co oznacza, że my mamy też zachowanie, to oznacza, że między nimi jest również pewnego rodzaju interakcja. No i co mówi psychologia pozytywna, a właściwie może czym jest ta psychologia pozytywna? Psychologia pozytywna to jest taka orientacja w badaniach, ale też w praktyce psychologicznej, która jest nastawiona na optymalne funkcjonowanie człowieka. Czyli orientacja ta, sposób patrzenia stara się sprostać jednemu z największych wyzwań, jakie stoi przed psychologią jako dyscypliną nauki w ogóle, czyli popatrzeć na dotychczasową wiedzę na ten temat w ogóle człowieka, jego szczęścia, satysfakcji, tego tak zwanego well-beingu amerykańskiego, u nas to się trochę tłumaczy jako dobrostan, spróbuje scalić dorobek wielu dyscyplin, bo my z różnych obszarach o tym mówimy, znaleźć ich wspólny mianownik i wskazać możliwości, jak najbardziej wszechstronnego rozpoznania, a następnie wzmocnienia zdolności człowieka do osiągnięcia osobistego szczęścia, osobistego dobrostanu, dobrego funkcjonowania siebie, a dalej idąc całego społeczeństwa. Czyli nie chodzi tu tylko i wyłącznie o szczęście, przyjemność, satysfakcję, ale o to, co pomaga nam zrozumieć siebie, rozwinąć siebie, korzystać ze swojego potencjału, czyli przedmiotem psychologii pozytywnej jest prawidłowe, zdrowe, pożądane funkcjonowanie człowieka i nie tylko działanie w taki sposób, by na co dzień się uśmiechać i mieć wyłącznie w życiu przyjemności. Czyli nawet na gruncie psychologii pozytywnej są różnego rodzaju dyskusje, kiedy to jest to szczęście, kiedy to jest ta satysfakcja. Seligman, który jest autorem tej podejścia, tej orientacji w psychologii, jakieś no już ponad 20 lat temu takie pierwsze wystąpienie na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego Seligman miał i on tam mówił o tym, że ten sposób myślenia o człowieku w kategoriach trudności, czyli próby rozpoznania tych trudności, zdefiniowanie ich, czasami zdiagnozowania, on nie daje nam odpowiedzi na to, co robić, żeby było dobrze. To znaczy, on daje nam połowiczną odpowiedź, co robić, żeby nie było źle, ale jak nie jest źle, to wcale nie oznacza, że jest dobrze. Jakkolwiek brzmi to, co powiedziałam, to chodzi o to, że my jednak wychodząc z choroby psychicznej czy z trudności natury psychologicznej, dochodzimy do jakiegoś punktu zero, który nie jest gwarantem dobrej jakości życia, satysfakcji, szczęścia. Czyli on mówi, my powinniśmy na gruncie psychologii starać się popatrzeć nie tylko na to, co łączy ludzi, którzy chorują na choroby psychiczne, ci, którzy doświadczają trudności, ale zobaczyć też, jak to robią ci, którym żyje się dobrze, którzy są ze swojego życia zadowoleni, którzy mają poczucie wysokiej jakości życia, którzy jakby są dla nas trochę takimi wzorcami prawidłowego, zdrowego, pożądanego funkcjonowania. I sam Seligman mówi, że takie jest kilka kategorii i że to nie każdy, co się wydaje takim trochę truizmem, nie każdy dąży do tego samego. No to też wynika z tego, że my jesteśmy różni, różnie zostaliśmy wychowani i co innego dla nas jest w życiu ważne. Seligman mówi, że my możemy wieść życie przyjemne. I to życie przyjemne polega na poszukiwaniu przyjemności, poszukiwaniu pozytywnych emocji. Takiemu działaniu, które prowadzi do tego, że żyję po to, żeby mieć. I w sumie koncentruję się na tym, żeby mi było dobrze. Druga kategoria to jest takie pragnienie, czy prowadzenie życia dobrego. I tu już jest trochę więcej niż tylko ma być miło, tak? Tu jest już trochę więcej, że no nie chodzi tylko o to. On mówi w ogóle, że to przyjemne życie to jest tak zwane celebryckie życie, że w sumie w społeczeństwie to tak za 20% jest takich osób, którym coś takiego wystarcza. Czyli takie poszukiwanie pozytywności, szczęścia, satysfakcji, ekstazy, czegoś takiego przyjemnego. Dobre życie z kolei, Seligman mówi, że ono to jest takie życie, w którym człowiek wykorzystuje swoje zalety sygnaturowe. Zaraz powiem, co to są te zalety sygnaturowe, ale chodzi o to w nim, żeby otrzymać taką swojego maksa w gratyfikacji w różnych głównych dla nas dziedzinach życia. Czyli mamy tu przez te gratyfikacje rozumiemy te przyjemne emocje, takie nagradzanie i to są te czynności, które człowiek lubi wykonywać, które go pochłaniają, które go angażują, a te zalety sygnaturowe, o których wspomniałam, to są nasze naturalne drogi prowadzące do gratyfikacji, czyli to, co w nas jest, takiego, co nas czyni indywidualnym, wyjątkowym, niepowtarzalnym, czyli trochę tych naszych zalet, czegoś takiego, no co my mamy w sobie wyjątkowego. I on mówi, każdy ma coś takiego w sobie wyjątkowego. I on tam mówił o takim przykładzie salowego, który w pokojach swoich pacjentów zmieniał obraz. razy. To były osoby, które przez dłuższy czas przebywały w szpitalu, nie mogły się z łóżek podnosić, jedynie w czasie tych takich zabiegów medycznych. I on mówił, że to temu człowiekowi dawało poczucie znaczenia, sensu. On miał poczucie dobrego życia, bo on w tym, co robił, wykorzystywał te swoje cechy. I on mówi, nieważne, co się robi, ważne, żeby znaleźć taką aktywność, w której my jak najczęściej będziemy korzystać z tych swoich zalet. Czyli jak ja mam taką zaletę, że na przykład jestem rozumiejący i empatyczny w stosunku do ludzi, to jak ja nie będę z niej korzystać, to mam mniejsze szanse, żeby osiągnąć to takie dobre życie, tą przyjemność z tego, tą przyjemność z gratyfikacji. A jak robię coś, co lubię i umiem i co ważne, co mnie angażuje i pochłania, bo ja po tym poznaję, że to jest coś mojego, to jest coś takiego prawdziwego we mnie absolutnie, no to wtedy mam szansę właśnie doświadczyć tego wyższego pułapu, nie tylko tej przyjemności, ale tego też poczucia sensu. No a następne, czwarte z kolei, to sensowne życie. Ono się różni od tego dobrego życia jednym składnikiem, Seligman. Czyli tutaj do tych swoich zalet, do korzystania z tych swoich zalet, dochodzi taka myśl, że dla dobra większych idei. Czyli w tym sensownym życiu, w takim, które ma być czymś więcej niż tylko to dobre, on mówi, że tutaj chodzi o to, żebyśmy my działali, wykorzystując te nasze zalety, nasze zasoby, te nasze umiejętności, ten nasz potencjał dla dobra większych idei. No i to jakby takim ostatnim etapem, który Seligman wymienia, w sumie nie wiadomo, czy to etapem, może taką kategorią trochę, on mówi o takim pełnym życiu, o takim doświadczaniu tych emocji pozytywnych, które odnoszą się i do myślenia o przyszłości, i do myślenia o przeszłości, czyli ja potrafię nadać sens tym wydarzeniom, które mi się zadziały, i tym delektowaniem się przyjemnością bycia tu i teraz, czyli to, co dzisiaj w tym momencie wywołuje w nas przyjemność, takie czerpanie z tych naszych zalet, to też jest dawanie sobie prawa do prawdy, czyli takiego trochę przyznania się. My tak kulturowo jesteśmy przygotowani, że to człowiek powinien być taki skromny, tak nie za bardzo się chwalić tymi swoimi zaletami. No ale on mówi tutaj, żebym sam je widział, sam je rozumiał, sam je dostrzegł, a dzięki temu umiał wykorzystywać w służbie czegoś większego, co nadaje z kolei sens mojemu życiu. Czyli w tym sensownym i pełnym życiu wcale nie chodzi o to, żeby tam była przewaga przyjemnych emocji nad nieprzyjemnymi. Tam chodzi o to, żebym ja miał poczucie sensu, żebym umiał cieszyć się z przyjemności, żebym umiał czerpać z tego, co mam tu i teraz. Tu się łączy to uczucie wdzięczności, takiego zobaczenia szerzej niż tylko to, czego pragnę czasami, albo to, czego nie mam. Jak się na tym skoncentruję i tylko to widzę, no to rzeczywiście przysłania mi to myślenie o sobie i o innych.
To my poprosimy o wyjaśnienie tego szczegółowo, bo to rzeczywiście są bardzo interesujące wartości, bardzo, bardzo interesujące treści, a żeby je zrozumieć, musimy wniknąć w detale, w szczegóły.
Tak, wniknąć w detale, szczegóły. My to próbujemy przekuć teraz w pracy takiej wdrożeniowej na myślenie o wrażliwości, bo jak sobie pomyślimy, że wrażliwość przez lata tak kulturowo postrzegana była jako słabość, że jak człowiek wrażliwy, to taki słabszy, taki jakiś płaczliwszy, że taki, no, że lepiej jednak być twardym, umieć się rozpychać łokciami i wepchnąć się w kolejkę, a nie uprzejmie czekać i kulturalnie prosić, no to jak popatrzymy na tą wrażliwość jako słabość, to część osób, których wrażliwość jest zaletą, ich zaletą sygnaturową, czyli czymś, co czyni ich wyjątkowym. To część tych osób jest niejako pozbawiona możliwości czerpania z tego. Bo no, po co korzystać z wad? Lepiej jest korzystać z zalet. No i teraz jak ja zobaczę w tej wrażliwości zaletę, to ja mogę z tego korzystać. Ja mogę korzystać z tego, z tej głębi przetwarzania. Ja mogę korzystać z tej takiej uważności na niuanse, na zmiany, na detale. Mogę zauważyć, że ja tak mam, a w związku z tym inaczej siebie traktować i używać tego w pracy. Na przykład wyjaśnić sobie, tak ze sobą sobie porozmawiać, że ta moja wrażliwość czyni mnie na przykład lojalnym pracownikiem albo osobą, której nie jest obojętna krzywda innych, albo potrafię współodczuwać, a nawet nauczyć się empatii, czyli robić tak, żeby inni też mieli poczucie ulgi i satysfakcji z niektórych rzeczy. I teraz jak popatrzymy na to, co Seligman powiedział, że niektórym wystarcza tylko to, żeby było przyjemnie. No to dla tych prawdopodobnie skuteczne będą niektóre takie porady mówiące, a rób tak i tak, to tobie będzie dobrze i fajnie. No ale sami wiemy, że to niejednokrotnie nam nie wystarcza, że no czasami czegoś chcemy więcej, tak nie za bardzo wiemy czego, no ale chcemy... Zwróćmy uwagę, jak tam w tym kryzysie na przykład wieku średniego, że często ludzie zmieniają pracę właśnie dlatego, że czują, że się wyczerpali nią, że ona nie przynosi im satysfakcji, że nie daje im tego napędu, nie daje im tego, co było wcześniej sensowne, albo czasami osoby, które już rzeczywiście osiągnęły tą taką stabilizację finansową, chcą czegoś więcej, chcą czegoś, co pozostawi taki trwały ślad dla jakiejś wyższej idei, większej idei, dla czegoś ważniejszego niż my sami. Ta taka ponad samorealizacja, że to nie tylko o mnie chodzi i wypełnienie moich potrzeb, ale też o pozostawienie innym, działanie na rzecz innych, że to też daje człowiekowi niezwykłą satysfakcję. Tam też fajnie w takim jednym z wykładów Seligman opowiadał o tym, jak to powiedzenie komuś, dlaczego on był ważny w naszym życiu, jaką on rolę spełnił w naszym życiu, jest takim praktykowaniem u siebie wdzięczności i że to jest z korzyścią dla obopólną korzyścią, że to jest korzyść dla wszystkich, że jak my sobie sami to uświadomimy i to wypowiemy, to jest niezwykle przyjemne, żeby sobie na to pozwolić, a taka osoba, która to słyszy, no to też doświadcza czegoś niezwykłego, bo my tak na co dzień to raczej nieczęsto sobie mówimy, co dla nas ktoś znaczy, w czym jest dla nas ważne. I teraz jakbyśmy sobie tak spróbowali wyobrazić, że ktoś nam na przykład pisze list albo maila, albo SMS-a z taką informacją, dlaczego on jest dla nas ważny.
Moniu, ja potrafię ci mówić, dlaczego jesteś dla mnie ważny. Prawda?
Tak, to prawda. Ale to jest taki poziom, który myślę sobie, że jest trudny do osiągnięcia, bo to trzeba mieć w sobie najpierw poukładane, bo czasem nam się wydaje, że jak my komuś mówimy takie rzeczy, to tak jak my byśmy tracili, jakby ktoś nam odbierał.
O, tak?
Dopiero jak człowiek ma w sobie takie poczucie, że on jest pełny, to wtedy dopiero może dawać.
Ja mam poczucie, że po prostu zauważam, punktuję, wzmacniam u drugiego człowieka, widzę radość z tego powodu. Czasem słyszę, pierwszy raz ktoś mi coś takiego powiedział, bo ludzie oszczędzają takich właśnie rzeczy, no to się wtedy też dziwię.
To szczególnie w pracy, nie? Bo nam się wydaje, że to rozmiękczy, że to nie zmotywuje, a to właśnie motywuje człowieka, dobre rzeczy motywują. Oczywiście nie wszystkich i nie za każdym razem, ale to lepiej motywuje niż strach. No
zdecydowanie tak. Dobrze, czyli to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie coś takiego dawali.
Absolutnie, to jest w ogóle, wyobraźmy sobie, że ktoś nam to daje, ja uważam, że to jest bardzo przyjemne, chyba nie znam, myślę, wśród prezentów czegoś przyjemniejszego niż to, jakby mi ktoś opowiedział o swojej wdzięczności, takiej, kim ja dla niego, dla niej w życiu jestem.
Bez oszczędzania na zasadzie, och, bo jej się w głowie przewróci.
Albo gdzieś indziej, tak jest. Jest taka, nie wiem, przekaz, może stereotyp, że to tak ludziom za dużo tych dobrych rzeczy nie można mówić. zrobić. Zresztą sami czasami stopujemy. Jak ktoś nam mówi jakiś komplement, to my mówimy, a nie, tam w ogóle to się tam nie liczy, żeby nie wyjść na jakichś pysznych takich, żeby nie wyjść na takich właśnie... No, że chodzi o jakiś rodzaj skromności. Jedno drugiemu nie przeczy. W ogóle przyjmowanie tego, co dobre, nie odrzucanie tego, to też jest fragment jakiejś siły. To jest część takiej naszej osobistej dyspozycji, czegoś takiego, co nam pomaga i ma nam pomagać. No bo w sumie po co się karmić tym, co złe? No, jestem tym, co jem. No to tak samo przenosząc to na ten grunt psychologii, no to i tak funkcjonuje, w jaki sposób też myślę. No to takie bardzo poznawcze podejście, ale rzeczywiście dużo w tym jest. Czyli jak ja dużo złego słucham od innych i zaczynam niejako sama w to wsiąkać albo we mnie to wsiąka, no to tym trudniej mi jest żyć.
No to teraz damy chwilę oddechu i wracamy do rozmowy o psychologii pozytywnej.